Jola tymczasem okrążyła hangar, podeszła do pawilonu od strony jeziora. Brnąc po kostki w grząskim mule, płosząc wystraszone żaby, przedarła się przez zarośla. Niepostrzeżona przez nikogo, dobrnęła aż do płotu. Tutaj z zadowoleniem spostrzegła, że znajduje się niemal za plecami człowieka czytającego gazetę. Widziała jego nagie, owłosione ramiona i tęgi, atletyczny kark, a dalej poprzez ażurowy parkan przeświecała blada twarz srebrnej. Tyrolczyk odłożył nagle gazetę gestem pełnym zdenerwowania. Po chwili zabrzmiał jego suchy, rozdrażniony głos. To miejsce, cośmy wczoraj wybrali, jest niestety wilgotne. W żadnym wypadku nie będzie można tam zostawić płócien. Jola słyszała wyraźnie każde słowo. Wstrzymała oddech, natężyła uwagę. Starała się zapamiętać treść rozmowy. Możemy znaleźć inne, odparła spokojnie srebrna. Mężczyzna żachnął się. Możemy. Ale to wymaga sporo czasu. A my musimy stąd wyjeżdżać, bo nas nakryją.
Nie przesadzaj.
Już wczoraj wpadliście na tego szczeniaka. Całe szczęście, że was nie zauważył.
Jola dopiero teraz pojęła sens rozmowy. Chodziło przecież o Mandżara, który nakrył ich wczoraj w podziemiach zamku.
Tylko wam się zdaje, że nie zauważył, pomyślała z przekorą.
Nie przesadzaj, rzekła srebrna.
Zamek jest najlepszym miejscem, jakie mogliśmy znaleźć, a okoliczności też wymarzone. Teraz tam nikt nie chodzi, bo wszyscy obawiają się duchów i upiorów.
Mężczyzna machnął ręką. Zresztą nie jestem pewien, czy ten smarkacz was nie widział.
Uspokój się, jesteś przewrażliwiony.
Mówię ci, to miejsce mi nie odpowiada.
Janusz wyszuka drugie.
Jola zrozumiała, że chodzi o trzeciego lokatora z plebanii, o malarza. Tyrolczyk irytował się coraz bardziej.
Janusz właściwie wszystko sknocił. Miał dość czasu, żeby przygotować odpowiednie miejsce.
Nie zwalaj wszystkiego na Janusza.
Powinien już dawno być tutaj. Mówię ci, zdaje mi się, że nas tutaj obserwują.
W takiej dziurze.
Właśnie w takiej dziurze trzeba być ostrożnym.
Jesteś przewrażliwiony i dlatego
jestem po prostu ostrożny. Przerwał jej ostro mężczyzna. Nie mam ochoty wpaść przez to, że Janusz jest niedołęgą.
Jestem przekonana, że wszystko się dobrze skończy.
Okoliczności są bardzo korzystne. Studenci postraszą pewnie jeszcze kilka dni.
Dowiedziałam się, że ten profesor do wczoraj jeszcze nie wrócił z Warszawy. Przez ten czas zdołamy znaleźć odpowiednie miejsce i wszystko będzie w porządku.
W tym miejscu urwała, gdyż wśród parasoli zjawił się nagle malarz. Minę miał niezbyt bojową. Zbliżył się ostrożnie do rozmawiających. Oparł o krzesło sztalugi i spojrzał wyczekująco.
No jak?
Zapytał ostro Tyrolczyk. Malarz wzruszył jedynie ramionami.
Wszystko gotowe.
A cement i woda?
Przygotowałem.
Nie macie pojęcia, jak się przy tym zmachałem. Nikt cię nie widział?
Nikt.
Rzekł malarz z namysłem. A któż mógłby mnie widzieć o 6 rano? Może kogoś spotkałeś?
Spotkałem jakiegoś faceta.
Ale cóż to ma za znaczenie?
Srebrna roześmiała się złośliwie. Ruchem głowy wskazała na Tyrolczyka.
On boi się własnego cienia.
Tamten obruszył się.
Nie mam ochoty wpaść przez was. Gdzie to nowe miejsce?
Zapytał oschle malarza.
W bocznym korytarzu.
Suche?
Suche, ale nie tak pewne jak tamto.
Co chcesz przez to powiedzieć?
Trudniejsza będzie robota.
To nic. Kamienie przygotowane?
Powiedziałem, że wszystko w porządku.
W takim razie idziemy. Tylko błagam, ostrożnie, żeby nas ktoś nie zobaczył.
Może zaczekać do wieczora?
Nie mamy czasu. A zresztą wieczorem kręcą się ci przeklęci studenci.
Jak uważasz?
Malarz zarzucił na ramię pudło i sztalugi.
Zaczekam na was przy wejściu.
Tyrolczyk skinął mu głową. Malarz wolnym, nieco sztywnym, jakby zmęczonym krokiem oddalił się w stronę drogi wiodącej na zamek. Nie skręcił w lewo, gdzie prowadziła droga ku głównej bramie, lecz zaraz przy zakręcie zboczył w prawo i zginął wśród zarośli. Tamci dwoje zostali przy stoliku. Jola zrozumiała, że nadszedł czas, by wycofać się z kryjówki. W chwili, gdy do stolika podeszła kelnerka, rozgarnęła lekko krzaki i ostrożnie wycofała się nad brzeg jeziora. W głowie miała zamęt. Z szybkiej tej rozmowy pozostały tylko strzępy. Jedno było pewne. Natrafiła na prawdziwych przestępców, którzy postanowili ukryć coś w podziemiach zamku. Może rzeczywiście odnaleźli jakiś skarb, o którym z uporem wspominał Paragon i postanowili przenieść go chwilowo w inne miejsce? A może są to po prostu pospolici złodzieje i chcą zamelinować łup pod murami zamku? Mówili przecież o jakimś płótnie czy płótnach? Jakież to płótno mogliby ukrywać w podziemiach? Prawdopodobnie niezwykle drogocenne, skoro Tyrolczyk upierał się, by schowek był zupełnie suchy. Okrążając hangar i pomost, myślała tak intensywnie, że pot wystąpił na jej czoło. Była oblepiona pajęczyną i suchymi badylami. W sandałach chlupotało jej błoto, lecz nie zważała na te drobiazgi. Stanęła za pniem drzewa na pustej w tej chwili drodze. Po jakimś czasie zza hangaru wyłoniły się dwie sylwetki, Srebrnej i Tyrolczyka. Oboje szli w milczeniu. Przecięli wolno szosę, rozejrzeli się uważnie, a potem znikli w zaroślach w tym samym miejscu, co poprzednio malarz. Pani inspektor czekała zniecierpliwiona na moment, kiedy będzie mogła udać się za nimi. Nasłuchiwała. Ze zbocza, które pieło się od szosy wprost pod basztę i mury lewego skrzydła, dochodził suchy trzask łamanych gałęzi i turkot osypującego się żwiru. Gdy odgłosy te nieco ucichły, Jola odnalazła wśród zarośli ścieżkę. Ledwo widoczna w gąszczu trawy i bujnego zielska pięła się z ukosa pod zamkową górę. Jola szła ostrożnie. Rękami rozgarniała zasieki leszczyny. Stąpała lekko, jakby w tej chwili straciła nagle swe 60 kilogramów solidnej wagi. Nawet oddychała oszczędnie, nie chcąc sapaniem zdradzić swej obecności. Nie dziw, że wnet zasapała się podwójnie. Przystanęła więc na chwilę, by odetchnąć głębiej. Ponad nią wciąż trzeszczały gałązki, a drobne kamyki sypały się wśród zarośli. Na szczęście na przystani głośnik zaryczał jakąś ognistą piosenkę hiszpańską. Rytm rumby wdarł się w ciszę i wnet zagłuszył wszelkie inne odgłosy. Dziewczynka śmielej ruszyła przed siebie. Ścieżka pięła się coraz stromiej i coraz częściej ginęła między sterczącymi jak zielone świece krzakami jałowców. Grunt stawał się kamienisty, żwir sypał się gęsto. W górze między jałowcami szarzały już mury zamku. Naraz pani inspektor przypadła do krzaku jałowca. Wśród zieleni mignęły pasiaste spodnie Srebrnej. Przygnęła do suchych, nagrzanych słońcem kamieni. Wytężyła wzrok. Ze zdumieniem spostrzegła, że Tyrolczyk wraz z malarzem odwalają spod murów duże kamienie. Jeszcze jedno tajemne wejście do podziemi, zanotowała w pamięci. Mężczyźni pracowali szybko i nerwowo. Słychać było głuchy łomot odwalanych skał. Jedna z nich potoczyła się i runęła w dół. Skacząc między jałowcami, przefrunęła obok Joli. Ktoś zdławił na górze głośne przekleństwo. Wkrótce mężczyźni zakończyli pracę. Jola widziała, jak malarz wczołgał się przez niski otwór. Za nim poszedł Tyrolczyk. Przejście nastręczało mu więcej trudności, gdyż był szerszy i solidniej zbudowany. Chwilę jego grube, owłosione łydki trzepotały w ciasnym przesmyku. Srebrna została na zewnątrz. Usiadła leniwie na odwalonej skale, a potem bacznie rozejrzała się dokoła. Pani inspektor zrozumiała, że dalsze ślęczenie pod basztą jest traceniem czasu. Wywnioskowała, że dwaj mężczyźni zeszli do podziemi tym nowym, nikomu nieznanym zejściem, by zamurować tajemnicze płótna. Srebrną zostawili jako ubezpieczenie. Należało więc sądzić, że w razie niebezpieczeństwa mężczyźni mają inną drogę odwrotu, ale jaką? Jola postanowiła wycofać się spod baszty i jak najszybciej odnaleźć chłopców. W tej sytuacji sama nie mogła niczego zdziałać. Ale gdzie szukać detektywów, skoro poszli na zwiad? W tej chwili poczuła, że nadmierny wysiłek i napięcie uwagi zaostrzyły jej apetyt. Pomyślała beztrosko, najpierw pójdę do domu, przekąsić co nieco, a potem zobaczymy.